Bracia i siostry, oby wnikliwość, drobiazgowość w rozważaniu była naszą cechą. Tyle dobrych słów Pan Bóg dzisiaj daje Kościołowi. Tak piękna jest ta Boża nauka. Siostry, bracia, zaraz na początku, pierwsze zdanie, które dzisiaj słyszymy od Pana Boga. Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego. No właśnie pomoc, to jest pierwszy test na nasz sposób myślenia. Kim ma być kobieta w relacji do mężczyzny? Skąd jest ta wojna płci? Dlaczego tyle nieporozumień w sprawie równouprawnienia niewiast, kobiet? No i tych, którzy dzisiaj się prezentują jako, trudno nawet powiedzieć, kto. Siostry, bracia, przepiękne słowo ezer. W tym pierwszym zdaniu słyszymy, że Pan Bóg ustanawia kobietę dla mężczyzny właśnie w funkcji, w roli, w postawie ezer, wsparcie, ale to jest takie wsparcie, którym Pan Bóg sam określa swoją obecność przy człowieku, swoje bycie dla tych, których umiłował ze wszystkich stworzeń, dla ludzi właśnie. Więc jest coś boskiego w tym i zadaniu, i wyniesieniu, i równocześnie w takiej przestrzeni, gdzie ten dialog między mężczyznami a kobietami, ostatecznie między mężem a żoną przecież, ma być ustalany, wyjaśniany, docierany, ale właśnie z takim uwzględnieniem tego. Pan Bóg ma na to plan. I Pan Bóg mówi, ona cię wesprze. Ona ciebie, mężczyznę, uzupełni. Razem potraficie wiele, dużo więcej niż samemu i na pewno dużo więcej niż w atmosferze jakiejś niechęci czy agresji. Pierwsze słowo. Kolejna rzecz, którą Pan Bóg tym starym tekstem, się sobie pamiętając, jesteśmy w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, jedne z najwcześniejszych, najstarszych myśli natchnionych autorów ludu wybranego. A prostują tak bardzo nasze ścieżki, nasze dzisiejsze współczesne kłopoty. Tak, Pan Bóg to nazywa kłopotami. Z pewnością to jest niegodne człowieka, kiedy się próbuje prawem obdarzać zwierzęta, kiedy się dzisiaj słyszy, czyta, powinno się przerażać na taką myśl, że ktoś małpom chce nadawać prawa, ktoś chce żądać prawa dla krów. Otóż ten moment, kiedy człowiek poszukuje tego odpowiedniego dla siebie wsparcia, rozpoczyna się w tym bardzo takim prostym, starożytnym obrazie. Pamiętajmy, autor nie dysponuje odpowiednim zasobem słownictwa. Nie każde pojęcie jest jeszcze dopracowane. Więc pojawia się taki obraz, kiedy Pan Bóg przyprowadza wszystkie stworzenia do mężczyzny, aby się przekonać, jak on je nazwie. To wskazuje na zasadniczą i niepokonalną różnicę między tymi dwoma pułkami stworzenia, między tym, kim jest człowiek w Bożym zamyśle i kim są stworzenia. I oczywiście czymś innym jest znęcanie się nad zwierzętami, a czymś innym jest pasterstwo wobec tych zwierząt. Człowiek tu bardziej przedstawiony jest właśnie w takiej funkcji. To raczej te przykłady okrucieństwa wobec stworzenia powodują, że dzisiaj taką siłę mają te wszystkie agendy prozwierzęce. Więc jest to myśl z pewnością, która dzisiaj w Kościele winna być przez nas przyjęta, rozważona i winniśmy zareagować dziękczynieniem Panu Bogu, że i na ten problem współczesnych ludzi XXI wieku odpowiada nam. Wręcz mówiąc, to od 4000 lat jest obecne w myśli ludzkiej. Wystarczy przyjąć, wystarczy rozważyć, wystarczy się zmierzyć czy jakoś przymierzyć do tego i zobaczyć, jak życie, jak odniesienia do świata stworzonego powinny wyglądać inaczej według mojego boskiego pomysłu, odwiecznego pomysłu i jedynego pomysłu, który wprowadzi jakieś normy, który da jakiś ład i zapewni człowiekowi pokój serca. Kolejne zdanie, siostry, bracia, to jest kolejny obraz, kiedy się mężczyzna nie doczekał wśród tego całego zastępu stworzeń, kogoś, kto by mu odpowiadał. Mamy kolejny prosty bardzo obraz, kiedy Bóg zasypia mężczyznę i z jego ciała, z jednego z jego żeber, a więc równego jemu, tworzy tą właśnie zaplanowaną, upragnioną pomoc, wsparcie, kobietę. Ta równość zapisana w świecie, w którym z pewnością równości nie było. To był naprawdę świat patriarchalny. W tym sensie historycy się nie mylą. Tam naprawdę dominowali mężczyźni, ale pomysłem Boga, zamiarem Pana Boga, wpisanym w Księgę Objawienia, żeby się nikt nie łudził, nikt nie mylił, nikt nie oszukiwał drugiego, nikt nie wynosił z własnymi pomysłami i poglądami. Jest wpisana ta wielka równość takim językiem, jakim autor natchniony mógł to wtedy wyrazić. To my mamy dzisiaj zadanie. W odpowiedni sposób, nie zamieniając to w jakieś wice i kawały, tylko w odpowiedni sposób zrozumieć, co znaczy to, że wyjął jedno z jego żeber i z niego zbudował niewiastę. Wielka równość, jedność, komplementarność. Ta jest dopiero kością z moich kości. Ta jest ciałem z mojego ciała. Ta dopiero doczekał się. Bo, siostry, bracia, zamysłem Pana Boga nie jest walka, nie jest spór, nie jest wywyższanie się, nie jest nawet siłowanie się, kto silniejszy, kto będzie miał więcej sprytu, żeby drugim zawładnąć. Ale komplementarność, uzupełnianie się płci. Nie da się, tak jak dzisiaj w wielu agendach, znowu to jest obecne, wiele środowisk to wykrzykuje, sprawić, że będą mężczyźni zastępować kobiety czy odwrotnie. Nie zasada zastępowalności, nie zasada nieprzydatności tego drugiego. Sami sobie poradzimy, nawet w takim obszarze jak rodzicielstwo, jak małżeństwo, najświętsze sprawy, strzeżone i ustanowione przez Pana Boga. Lepiej powiedzieć pierwsze ustanowione, a potem strzeżone przez Pana Boga. I strzeżone także w naszych czasach przez to Jego Słowo i ten sposób, w jaki my to Słowo przyjmiemy. Nie ja zastąpię ją, nie mężczyzna zastąpi kobietę w roli, do której się nie nadaje i nie kobieta zastąpi mężczyznę w roli, na której się nie zna i którą sobie nie poradzi. Ale uzupełnianie, ale komplementarność, ale stanowienie razem takiej wielkiej jedności, równości i zarazem siły, która jest skuteczna. Tak, siostry, bracia, szukałem wspólnego mianownika między tym, co nam Pan Bóg mówi dzisiaj w tej lekcji pierwszej, a tą sytuacją, do której, trudną sytuacją, ale też przepiękną, ona znowu jest w taki karłowaty sposób przetłumaczona. My się najczęściej koncentrujemy w tej ewangelicznej scenie na rzeczownikach, czy to dobrze, że Pan Jezus, i czy może to przysłowie takie było, że się posługuje określeniem szczeniąt. Siostry, bracia, tam bardzo ważne są czasowniki. W tym tekście, który zapisał święty Marek, obyśmy potrafili zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus najpierw mówi w spotkaniu z tą kobietą o pewnej takiej nonszalancji, rozrzutności. Rzucam, nie martwiąc się, gdzie spadnie. A ta kobieta odpowiada na to zupełnie innego rodzaju czasownikiem, takim, że ona wie, iż to, co spadło, jest okruchem zaledwie, ale potrafią z tego skorzystać jej dzieci. Wszystko dzieje się, siostry, bracia, w świecie pogańskim. Jezus po trudnościach, nieporozumieniu i niezrozumieniu z faryzeuszami, także z tłumem, który go słucha, dystansuje się na chwilę od tego świata. Wchodzi jeszcze bardziej w tą geograficzną przestrzeń zamieszkaną przez pogan, w okolice Tyru i Sydonu. I tam ma spotkanie. Tam ma miejsce spotkanie z kobietą, która ma tak wielką wiarę. Najpierw ma taką wielką świadomość, to się zrobiła bardzo aktualne znowu dla nas, że w tym pogańskim świecie te wszystkie rytuały, jacyś szamanie oferujący swoje usługi, jacyś magowie potrafiący bardzo wiele, nie są w stanie pomóc w tej jej osobistej, bardzo bolącej sytuacji z opętaniem córki, że tylko Jezus to potrafi, ta kobieta to odkrywa. I kiedy przychodzi do Jezusa, musi się przedrzeć przez te zasieki, którą Jezus przed nią stawia. Musi wspiąć się na ten próg, który Pan Jezus jej do pokonania podaje, żeby ustaliła to, czego chce naprawdę. Żeby ustaliła, wobec kogo jest bardziej zdystansowana. Boga, który ma moc, który ma słowo i ma swoje rozwiązania, czy wobec świata pogańskiego, z którego wyrasta. Jakże to jest, siostry, bracia, dzisiaj dla nas aktualne. I z tej pierwszej lekcji, kiedy szukałem jakiegoś wspólnego mianownika, to mi przyszło do głowy, że tu taka bardzo poruszająca, taka przejmująca jest ta nagość, o której pisał autor natchniony w Księdze Rodzaju. Byli wobec siebie nadzy, nie odczuwali wstydu. Ileż, siostry, bracia, potrzeba było pokory i właśnie takiego nieodczuwania wstydu, żeby się tak przed Jezusem obnażyć, jak to zrobiła ta kobieta. W tym najgłębszym sensie. Jak to jest, siostry, bracia, bardzo piękna i przykładna postawa dla nas, żebyśmy wobec Pana Boga potrafili tacy być, pozrzucać wszystkie maski, odpiąć z siebie wszystkie puklerze, wszelkie osłony, zabezpieczenia, własne schematy myślowe, własne przekonania, że ja wiem lepiej, stanąć przed Jezusem z Jego mądrością, z Jego mocą, żeby się okazał skuteczny. Niech ta postawa obnażenia się takiego totalnego, kompletnego, które słychać w tym, co ta Syrofenicjanka przed Panem Jezusem wypowiada i przede wszystkim, co ona przed naszym Zbawicielem tam wtedy uczyniła. Niech będzie dla nas wyzwaniem i zachętą, byśmy potrafili o to się modlić i tak przed Panem Bogiem stawać. Im więcej tych kalek myślowych mamy, im więcej mamy światowych w głowie wichrów i mód, im bardziej jesteśmy zarażeni jakąś laickością, tym bardziej trzeba to wszystko z siebie poodpinać, pozdejmować, pozrzucać i stanąć przed Panem Bogiem w całej nagości naszego człowieczeństwa, które jest ostatecznie bezradne, które bez Jego łaski sobie nie poradzi. Dostajemy od Niego najpiękniejszą szatę. Zostajemy przez Niego wyposażeni w to, co naprawdę nam w życiu pomaga i co naprawdę służy naszemu zbawieniu. Niech ta postawa Syrofenicjanki, poganki rodem, i ta skuteczność mocy Jezusa, która ją najpierw sprawdziła, najpierw przetestowała, najpierw ustaliła, co Ty chcesz, kobieto, tak naprawdę? Czego oczekujesz? Jaką masz w sobie wiarę? Nas wszystkich dzisiaj do takiego stawania przed Panem Bogiem, do takiego bycia blisko Pana Jezusa zachęcam.